rozmowy niedokończone w Radiu Maria i dzisiejszy gość i dzisiejszy temat. Pan Jan Józef Kasprzyk, prezes Związku Piłsudczyków, komendant marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej i dziedzictwo 1920 roku. Witam pana bardzo serdecznie w drugiej części naszego spotkania.
Witam serdecznie ojca, witam bardzo serdecznie państwa. Szczęść Boże.
Dzisiaj rozmawiamy o tym, co Polsce dał i przyniósł 20 rok oraz całe dwudziestolecie międzywojenne. Jak bardzo szybko Polska rozrosła się, zrosła ze sobą. No i była najjaśniejszą Rzeczypospolitą, a to dzięki wysiłkowi wieluset rzeszy Polaków, wielu milionów Polaków. No i też byli Polacy, którzy potrafili wziąć odpowiedzialność za naród, za ojczyznę, za Polskę, za swoich współrodaków.
Druga Rzeczpospolita, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszych rozmów, była zupełnym fenomenem. Dlatego, że powstała jako twór państwowy, dość silny i gospodarczo, i politycznie, z trzech zaborów, z trzech podmiotów, trzech bytów, zupełnie od siebie niezależnych, w których polskość była zwalczana przez blisko 150 lat. I w przeciągu bardzo krótkiego czasu, wysiłkiem całego społeczeństwa, z bardzo mądrymi przywódcami, takimi jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wicenty Witos, Ignacy Daszyński, udało się to państwo scalić i obronić w roku 1920. Podkreślaliśmy w tej rozmowie, która miała miejsce przed godziną 19, że wspominamy dzisiaj datę, która nie jest tylko kolejną datą zwycięstwa wojennego. Rok 1920 i wojna polsko-bolszewicka to była wojna o wszystko. Nie tylko w tym wymiarze niepodległości Polski, ale w wymiarze cywilizacyjnym dla całej Europy i właściwie też dla całego świata. Musimy sobie uzmysłowić w dniu dzisiejszym bardzo wyraźnie, że w roku 1920 doszło do starcia nie między bolszewicką Rosją a Rzeczpospolitą Polską, ale doszło do starcia między cywilizacją chrześcijańską, cywilizacją łacińską, a bezbożnym komunizmem, bolszewizmem, cywilizacją turańską. To było starcie na miarę starć islamu z chrześcijaństwem w wieku XVII. Dlatego też Bitwa Warszawska porównywana jest do tych najważniejszych bitew w dziejach świata, które przesądziły o losach Europy, o losach naszego globu. Tak też było w roku 1920. Ja pamiętam w 1999 roku wzruszające spotkanie ojca świętego Jana Pawła II pod Radzyminem, gdzie spotkał się z żyjącymi wówczas jeszcze żołnierzami roku 20 i wtedy powiedział, cytuję, wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem, mówił Ojciec Święty Jan Paweł II. Ten dług wdzięczności, mimo iż od tamtych wydarzeń minęło blisko 100 lat, musimy mieć do chwili obecnej. Europa i świat wyglądałyby zupełnie inaczej, gdyby w roku 1920 na przedpolach Warszawy nie doszło do wielkiego zrywu, który polska armia, polski kościół, polscy dowódcy, polskie społeczeństwo razem wnieśli, aby powstrzymać bolszewików. Tu przypomnieć warto słowa, jakie wypowiedział Michał Tuchaczewski, dowódca frontu frontu zachodniego Armii Czerwonej, który powiedział do swoich żołnierzy, do bolszewików, nim minie lato, a przemkniecie ze stukotem kopyt ulicami Paryża. I to była realna szansa dla bolszewików, gdyby nie ta tama, ogromna tama wysiłkiem całego narodu poczyniona. A tym bardziej jest to chyba ważne i warte podkreślenia, iż przypomnijmy, Rzeczpospolita liczyła sobie wówczas niespełna 2 lata. Powstała w listopadzie 1918 roku niemalże z niczego, z organizmów trzech rozbitych przez zaborców stron. Stworzyła własną armię w ciągu 2 miesięcy, o czym mówiliśmy wcześniej, własny parlament. Po 2 tygodniach od odzyskania niepodległości działał bardzo sprawnie polski rząd, a jednocześnie ta sama Rzeczpospolita zmagała się o utrwalenie i wyrąbanie swoich granic w Wielkopolsce, na Śląsku i wreszcie właśnie we Lwowie, czy też na Kresach Wschodnich, w starciach z bolszewikami. I to było niezwykłe. Ta Rzeczpospolita, to pokolenie, które było święcie przekonane, że najważniejsza jest niepodległość, potrafiło w 1920 roku tę niepodległość tak skutecznie obronić. Lenin powiedział, że Piłsudski i jego Polacy spowodowali gigantyczną, niesłychaną klęskę sprawy światowej rewolucji. Na szczęście oczywiście, ale jak wielki to był cios dla ówczesnej Rosji, dla komunistów, to było niesamowite. Oni zresztą tego nie zapomnieli. Pamiętajmy, że mówi się często, że Katyń był tak naprawdę odwetem za rok 20, że Stalin, który miał też własne poczucie klęski roku 20, bo przypomnijmy, że jednym z powodów, dla których wygraliśmy w roku 20, takich na ten element złożyło się wiele elementów, ale jednym z nich było to, że Stalin jako komisarz frontu południowego wstrzymał ofensywę na południu we Lwowie i w związku z tym między innymi armia konna Budionnego nie dotarła na czas pod Warszawę. Stalin miał ten taki wyrzut sumienia w sobie, zresztą między innymi ponieważ ten zarzut mu stawiał Tuchaczewski jako dowódca frontu zachodniego, to też i tenże Tuchaczewski przez Stalina został w końcówce lat 30. zamordowany, ale Stalin wiedział, że jeżeli nie pozbędzie się tej elity oficerskiej, która wychowana była na tradycji 20 roku, a często i w 20 roku walczyła, a pozbył się jej w Katyniu, to nie będzie mógł zainstalować w Polsce rządów komunistycznych. Udało mu się to, bo tej elity się niestety pozbył.
Mówimy o bardzo dynamicznym czasie naszej historii. Czasie, który budował Polskę Rzeczypospolitą i ten okres, te 20 lat są również i takim wyrzutem sumienia dla nas, co my po 20 latach zrobiliśmy z Polską.
Jeżeli porówna się Rzeczpospolitą międzywojenną, która trwała dokładnie 20 lat i trzecią Rzeczpospolitą, która trwa już 23 lata, to są to byty absolutnie nie do porównania. W każdej niestety sferze, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, Polska przed wojną stawała się liczącym się krajem. Krajem, który budował, próbował w okresie walk chociażby 19-20 budować blok państw federacyjnych, sprzymierzonych z Polską. Koncepcja Piłsudskiego, która niestety się nie udała, ale która była bardzo żywa i realna, to było stworzenie takiego pasa współpracujących z Polską państw od Litwy przez Białoruś i Ukrainę, tak aby żywioł rosyjski odepchnąć jak najdalej. Piłsudski wychodził z założenia, że bez względu na to, jaki jest jej rząd, Rosja będzie zawsze zaciekle imperialistyczna, czy to biała, czy czerwona. I tu się niewiele mylił i niewiele się to też zmieniło, ale ta polityka zagraniczna była ofensywna. Żaden z polityków kierujących polityką zagraniczną w okresie II Rzeczpospolitej, czy Paderewski, czy Dmowski, czy Piłsudski, Zalewski, czy Beck, nigdy, tak jak się to dzieje współcześnie, nie uważał, że dobra polityka zagraniczna to jest taka polityka, w której wszyscy nas poklepują po plecach i uśmiechają się do nas. I że wszędzie mamy przyjaciół. W świecie tak nie jest, że są sami przyjaciele. Zazwyczaj ci, którzy najbardziej mówią, że są przyjaciółmi, nimi nie są. Budowano sojusze, były rozpatrywane różne koncepcje wiązania Polski w lepsze lub gorsze układy. Tym niemniej było to dynamiczne, ofensywne, to jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, zbudowano silne państwo z silną armią. Tutaj przed chwileczką w informacjach słyszeliśmy dziś takie podsumowanie dotyczące naszej armii i jej kondycji w Święto Wojska Polskiego. Ta kondycja jest opłakana. Mamy armię mniejszą niż u schyłku XVIII wieku, a nasze położenie geopolityczne nic się nie zmieniło. Jest dokładnie takie samo jak w czasach saskich, jak w czasach zaborów, jak w okresie międzywojennym. Mamy dwóch silnych sąsiadów, którzy mają własne interesy i krótko mówiąc trudno uwierzyć w to, że zawsze będą naszymi przyjaciółmi. Więc ta armia w okresie międzywojennym była armią silną, złożoną. No to też warto powiedzieć, z trzech zupełnie niezależnych od siebie i różnie funkcjonujących bytów, bo armia wywodziła się zarówno z grona oficerów rosyjskich, jak i niemieckich, jak i austriackich. Stworzono jedną armię, tylko wspólnym mianownikiem było to, że dla każdego miała być niepodległość Polski najważniejsza. Poza tym to, co w II Rzeczpospolitej było oczywiste, a co nie stało się oczywiste po 1989 roku, to, że w roku 1918 nie było w wielu sferach grubej kreski. Mianowicie trudno sobie wyobrazić sytuację, że agent carskiej ochrany stawałby się w okresie międzywojennym ministrem. W III Rzeczpospolitej tak się zdarzało. Inna sprawa. Czy wyobrażają sobie państwo, żeby w II Rzeczpospolitej, w Święto Wojska Polskiego, na trybunie honorowej na Placu Saskim, czy Placu Piłsudskiego, stał na przykład gubernator rosyjski z okresu carskiego? No tak, to było tak oczywiste, że nikomu do głowy to nie przyszło. W III Rzeczpospolitej, 2 lata temu, 15 sierpnia, kiedy pan prezydent Bronisław Komorowski obejmował zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej Polskiej, na trybunie honorowej stał generał Wojciech Jaruzelski, czyli, używając porównań, gubernator sowiecki z okresu PRL-u. No rzeczy zupełnie nie do pomyślenia w okresie międzywojennym, w sferze symboli. W okresie międzywojennym bez żadnych dyskusji rozebrano symbol rosyjskiej dominacji nad Polską, jakim to symbolem była rosyjska cerkiew prawosławna, sobór zniesiony na Placu Saskim. Ten sobór rozebrano i nie było wokół tego dyskusji, czy należy szanować symbole i takie dowody przeszłości, czy nie. W Warszawie, w tej samej Warszawie, borykamy się teraz z problemem, czy zostanie odbudowany i za publiczne pieniądze odrestaurowany, a chwilowo rozebrany na czas budowy linii metra, pomnik Czterech Śpiących, który jest pomnikiem dominacji bolszewickiej, sowieckiej, komunistycznej nad Warszawą. No to są różnice nawet w tej sferze, w sferze symboli i dlatego niestety, ale III Rzeczpospolita, która powinna z tej przeszłości wyciągać wnioski i brać przykłady, tego nie czyni. Oczywiście to też jest tak, że nie dzieje się to powszechnie i są środowiska, i tak jak mówiliśmy w pierwszej części, jak ojciec był łaskaw wspomnieć, nasz naród jest jak lawa i przebija się gdzieniegdzie przez tę skorupę tworzoną przez rządzących, przez media mainstreamowe. Tym niemniej w takim ogólnym bilansie wypadamy kiepsko i ten rachunek sumienia, który powinien być czyniony przy okazji takich rocznic jak dzisiejsza, wypada niestety na naszą niekorzyść w porównaniu z okresem II Rzeczpospolitej.
Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Temat: dziedzictwo 1920 roku i gość pan Jan Józef Kasprzyk, prezes Związku Piłsudczyków, komendant marszu, szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Naród wielki potrzebuje wielkich ideałów. W dwudziestoleciu byli ludzie, którzy posiadali wielkie ideały, konkretne obrazy Polski, konkretny kształt Polski, który wiedzieli, co mają budować. I chyba była jedna ważna cecha. Były mimo rozbiorów, rozdrobnienia mentalności, była tkanka społeczna w swych proporcjach zachowana.
Tak, rozmawialiśmy o tym też już wcześniej. Tak się złożyło, że Polska w okresie międzywojennym miała wspaniałych przywódców, którzy absolutnie spierali się mocno o Polskę i nie zgadzali się co do różnych form sprawowania rządów. Mieliśmy bogaty obóz socjalistyczny, ludowy, narodowy, piłsudczykowski. Natomiast wszystkich tych polityków łączyła wspólna idea, niepodległa Polska. To miała być Polska niepodległa, silna. Oni toczyli sporo o to, jak ma być rządzona. Natomiast co do jednego nie było wątpliwości. Polska ma być podmiotem. Polska jest najważniejszą rzeczą pod słońcem, mówiąc już tak zupełnie obrazowo. Nie do pomyślenia w okresie międzywojennym, poza marginesem, jaki stanowili komuniści, Komunistyczna Partia Polski, która z kolei wychodziła z założenia, że ważniejszy jest interes międzynarodowy robotnika, a nie interes robotnika polskiego. I przez to stawała się agenturą międzynarodówki komunistycznej. No ale żadna polska partia w okresie międzywojennym nie przedkładała interesu jakiejś bliżej nieokreślonej grupy ponadnarodowej, ponadpaństwowej, jakiejś europejskiej, światowej, nad interes Polski. Toczono spory o Polskę, ale z podkreśleniem najważniejszym. Polska, Rzeczpospolita jest najważniejsza. Jej interes jest najważniejszy. Piłsudczycy widzieli to w ten sposób, że przedkładali rację państwa jako skupiska również różnych narodów nad koncepcją narodową, jaką reprezentował obóz Romana Dmowskiego, ale w jednym i w drugim przypadku najważniejsze było państwo i naród, natomiast nie jakieś bliżej nieokreślone byty, tak jak to mamy, mieliśmy w okresie PRL-u, kiedy nadrzędnym interesem był interes bloku państw demokracji ludowej, czy obecnie, kiedy okazuje się, że nadrzędnym interesem jest interes bliżej nieokreślonej wspólnoty europejskiej, a nie Rzeczpospolitej.
Albo funkcjonuje niewidzialna ręka rynku. To już tak sarkastycznie podchodząc do dzisiejszej rzeczywistości, snując te porównania.
Tak, 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 to prawda. I w okresie międzywojennym wszystkie działania, jakie były podejmowane przez czy luminarzy kultury, czy ekonomistów, czy naukowców, miały być podporządkowanie budowaniu wspólnoty, jaką mieli być tu Polacy, obywatele Rzeczpospolitej, nad Wisłą, Niemnem czy Sanem. I to było coś, co wyróżniło ten okres wspaniale w polskiej historii. To było też coś, co spowodowało, że wychowane zostało w II Rzeczpospolitej pokolenie niezwykłe, bardzo ofiarne, pokolenie, które zapłaciło najwyższą daninę w okresie II wojny światowej, ale pokolenie, dla których wartości, które teraz być może nic nie znaczą, jak honor, godność, umiłowanie dobra wspólnego, nie interes partykularny, ale interes zbiorowy, były najważniejsze, bo II Rzeczpospolita wychowywała pokolenie, które nie tylko miało reprezentować patriotyzm czasu wojny, no bo twórcy II Rzeczpospolitej byli patriotami, którzy wzrastali, czy wykuwali swoje charaktery i swoje losy w ramach tego patriotyzmu wojennego, w ramach walki w rewolucji 1905 roku, w ramach walk w Legionach, w Armii Błękitnej Hallera, na polach bitew roku 20, ale wychowali też pokolenie, które umiało reprezentować patriotyzm czasu pokoju. Pokolenie osób bardzo dobrze wykształconych, też mówiliśmy o tym w pierwszej części naszych rozmów, gdzie gimnazjum gimnazjalista czy maturzysta właściwie jest osobą porównywalną z obecnie osobą posiadającą wyższe wykształcenie, a zatem wychowanie też osób stworzonych do tworzenia wspólnoty na co dzień, służby państwu na każdym odcinku, gdzie państwo tego potrzebuje, ale również, jeżeli zajdzie taka potrzeba, służenia państwu w sytuacji skrajnej, czyli wojennej, czego najlepszy dowód dało to pokolenie w II wojnie światowej, a i w latach powojennych, ponieważ żołnierze wyklęci to też jest pokolenie wychowane przez II Rzeczpospolitą. Niestety współcześnie, o czym też już wspominaliśmy, zatraciliśmy troszeczkę jako naród dwa niezwykle ważne filary, które nas podtrzymują, czyli ten filar rodzinny i filar wychowania szkolnego. Rodziny przestały być rodzinami wielopokoleniowymi, wychowywanymi z dziada pradziada, gdzie każdy ma świadomość, że uczestniczy w pewnej sztafecie pokoleń, że jest zakorzeniony głęboko. Tego niestety nie ma, to jest oczywiście dziedzictwo komunizmu, ale wszystkiego na PRL zwalać nie można, bo można było też odbudować takiego ducha narodu po 89 roku, gdyby oczywiście była ku temu chęć i wola rządzących, zwłaszcza w pierwszym okresie III Rzeczpospolitej.
Jeżeli by była chęć i wola, mówi pan, ponieważ po rozbiorach Polski praktycznie przez 100 lat nie było. Była w polskich domach, była w polskich kościołach, mówimy, że była w polskich sercach, był duch narodowy. Polska nie zginęła mimo wielu zrywów powstańczych, a po okresie PRL-u ta Polska w jakimś sensie była zarysowana granicą i nie była niepodzielona politycznie.
Tak, Polska miała granicę po 89 roku, ale z całą pewnością utraciła tego ducha, którego miała w roku 1918. Na to oczywiście złożyło się bardzo wiele przyczyn. Tak jak ojciec był łaskaw wspomnieć, w roku 1918 Polska odrodziła się po 150 latach, ale ten duch w narodzie był podtrzymywany przez twórców polskiej kultury, przez tych, którzy władali szablą. Mimo powstań i strasznych represji, naród przetrwał. W roku 18 było, że tak powiem, kim budować Rzeczpospolitą i odbudowywać jej ducha. Po 1945 roku, a jeszcze doświadczenie historyczne lat II wojny światowej spowodowało, że z jednej strony Niemcy, a z drugiej strony Rosja sowiecka dokonały właściwie absolutnej rzezi polskiej elity przywódczej. Niemcy uczynili to w ramach akcji AB w Palmirach, czy w obozach koncentracyjnych, czy w niezliczonych egzekucjach ulicznych, aresztowaniach i tak dalej. Rosjanie uczynili to w miejscach kaźni, z których najwybitniejszym, takim najwyrazistszym symbolem był Katyń, bo tam zginęła nie tylko elita oficerska, ale też elita intelektualna Rzeczpospolitej. W większości osoby, które były mordowane przez Rosjan w Katyniu, to byli oficerowie rezerwy, a zatem prawnicy, adwokaci, lekarze, leśnicy, tak jak jeden z moich kuzynów. W związku z tym zamordowano, wycięto tę warstwę, która istniała w roku 18, czyli tę, która miała nadawać ton i odbudowywać ducha narodu. Po 45 roku nastąpiła właśnie bardzo bolesna wyrwa w tkance narodu. Ci, którzy mogli być przywódcami, znajdowali się na emigracji, ale, i tutaj właśnie o to chciałbym też zahaczyć, w 89 roku nic nie stało na przeszkodzie, aby na przykład skorzystać z doświadczeń polskiej emigracji niepodległościowej, która wtedy jeszcze była prężna, bo proszę pamiętać, że w 89 roku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Ryszard Kaczorowski miał zaledwie, jeśli można tak powiedzieć, 70 lat, był w pełni sprawnym politykiem. Rozmawiałem ze świętej pamięci prezydentem wielokrotnie, i on też był nieco zdziwiony tym, że z doświadczeń emigracji niepodległościowej, która stanowiła absolutną ciągłość z tą inteligencją, można powiedzieć, czy z tym przywództwem z okresu II Rzeczpospolitej, że z doświadczeń ich nie skorzystano. Tu dokonano nad Wisłą takiego łagodnego przejścia między jednym systemem a drugim, którego najdobitniejszym wyrazem była wspomniana już przeze mnie sytuacja, w której generał Jaruzelski po 20 paru latach niepodległości jest witany na trybunie honorowej i przyjmuje defiladę niepodległego państwa polskiego, a nie skorzystano z tych andersiaków, maczkowców, wychowanych, ukształtowanych przez II Rzeczpospolitą. Myślę, że gdyby wtedy się do tej elity w jakiś sposób odniesiono i próbowano skorzystać z jej doświadczeń, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu, ale jestem głęboko przekonany, że w 89 roku nikt nie miał takiego zamiaru, niestety.
Gospodarka, kultura, kościół to te trzy sfery życia, które przenikają ze sobą jakoś i zarówno w PRL-u, jeżeli możemy snuć takie porównania, no może gospodarka była na głowie postawiona, ale duch narodu przetrwał w kościele. W czasie dwudziestolecia międzywojennego życie w tych trzech sferach, strefach, warstwach życia społecznego tętniło bardzo, bardzo dynamicznie i było ze sobą bardzo powiązane. To jakby były trzy filary, na którym budowano Polskę.
Rodzina, szkoła, kościół i państwo, które współpracowało z tymi trzema instytucjami. To warto też podkreślić, że przecież część rządów w okresie międzywojennym złożona była z osób, które nie były osobami głęboko wierzącymi, a mimo to dostrzegały ogromną rolę kościoła w wychowaniu młodego pokolenia, w kształtowaniu państwa. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład Józef Piłsudski był człowiekiem bardzo ściśle współpracującym i wręcz zaprzyjaźnionym, o czym świadczy korespondencja, z ówczesnym nuncjuszem apostolskim w Polsce, Achillesem Ratti, który jako jedyny, podkreślmy, nie opuścił Warszawy w 20 roku. Wszystkie placówki dyplomatyczne w sierpniu wyjechały, nuncjusz pozostał w Warszawie i ich dyskusja o tym, jak ma wyglądać Polska, ich rozmowy o tym, jak ważna jest też rola Kościoła w Polsce, były rzeczą oczywistą. Mówię o tym też dlatego, że czasami jest taki wizerunek, który powraca przy okazji takich rocznic jak dzisiejsza, Piłsudskiego, który jako najpierw naczelnik państwa, a potem właściwie pełniący po 26 roku nieograniczoną władzę w Polsce, miał jakoby wprowadzać laicyzację życia publicznego i nie lubić Kościoła. No, nic bardziej mylnego. No, bardzo mnie dziwią sytuacje takie, jak jedna ze współcześnie działających grup politycznych, nie wymieniając nazwiska, bo to jest zbyt święte miejsce, żeby padały nazwy, z Piłsudskiego czyni sobie patrona apostazji. To jest coś obrzydliwego, coś absolutnie niewspólnego z faktami. Ja chciałem tu przywołać zdanie, jakie wypowiedział o marszałku Piłsudskim ojciec Maksymilian Kolbe, z którym, to też warto powiedzieć, Piłsudski kilkakrotnie się spotkał i wyrażał ogromne zafascynowanie dziełem, jakie powstawało w Niepokalanowie. A ponieważ Piłsudski, mimo że był dość archaiczny, jak nawet na okres międzywojenny, interesował się różnymi nowinkami technicznymi i był zafascynowany tymi próbami, jakie podejmował ojciec Kolbe z telewizją pierwszą, czy z Radiem Niepokalanów, czy z drukarnią. Otóż rozmawiali sobie dość często i święty Maksymilian Kolbe, którego też przypomnijmy, wczoraj minęła data męczeńskiej śmierci, wręczył Piłsudskiemu obrazek Matki Boskiej Ostrobramskiej. I Piłsudski powiedział wtedy tak: Matka Najświętsza wzięła na siebie jakby ministerium dobroci, bo kiedy człowiek chociażby tylko patrzy na ten obraz, to staje się lepszym. I ojciec Kolbe powiedział: Teraz może łatwiej także zrozumiemy, dlaczego Matka Boska dała Piłsudskiemu złamać hordy bolszewickie w dzień swego wniebowzięcia. Piłsudski, działacze okresu międzywojennego polityczni, wiedzieli, że nikt tak jak Kościół nie wychowa lepiej polskiego społeczeństwa. Fakt, że to społeczeństwo w okresie międzywojennym w 2/3 było katolickie, w 1/3 były to rozmaite inne wyznania, byli prawosławni, Żydzi, Niemcy, protestanci. Tym niemniej, ponieważ Druga Rzeczpospolita odwoływała się do tej tradycji jagiellońskiej, tradycji tolerancji religijnej, wiedziano, że ta współpraca będzie służyła wszystkim. I tak rzeczywiście było. To też nie oznacza oczywiście, że Druga Rzeczpospolita była krajem miodem i mlekiem płynącym. Ale do takiego kraju rządzący nią dążyli. To był ideał, do którego dążono. Nie równano w dół, tak jak się trochę teraz dzieje, tylko równano w górę. Mówiliśmy też o tym w pierwszej części naszej rozmowy, że choćby sfera kultury, utwory, które powstawały w okresie międzywojennym, dramaty, obrazy. To była kultura wysoka, zachęcająca ludzi do wysokich przeżyć. Nie było tam skandali, bo nawet Witkacy, który jak na owe czasy był mocno skandalizujący, to była jednak wysoka kultura, nieporównywalna absolutnie z tym, z czym mamy do czynienia często współcześnie. Zresztą wielu twórców okresu międzywojennego czuło na sobie ciężar pewnej misji. I tu jest chyba też słowo klucz do zrozumienia kultury II Rzeczpospolitej i nie tylko kultury, ale również polityki czy ekonomii. Politycy, działacze kultury, wojskowi czuli, że muszą zrealizować misję, bo odbudowują kraj po 150 latach niewoli. To brzemię poczucia misji w stosunku do swoich rodaków było ogromne. No niestety współcześnie tego brzemienia, tego poczucia misji rządzącym chyba brakuje.
Zbrojnych tędy przeszło, sporo się przelało łez, lecz wracali tu z orkiestrą, bo zwycięstwo jedno jest. Więc szumiały dla nich wierzby i zakwitał biały bez, kiedy szli do niepodległej. Kurz nie opadł z drogi, jeszcze się czerwieni mak, a już wpisał czas w historię, tyle nowych dni i dat. Wszystkie znane i wciąż bliskie, bo dotyczą przecież nas i tej nuty Chopinowskiej, która w serca gra. Niepodległa, niepokorna, zawsze była, będzie, jest, uskrzydlona bielą orła, bije rytmem naszych serc. Niepodległa, niepokorna, już nie zniknie nigdy smak, to jest nasza.
56 655 23 55 i 56 655 23 56. Słuchacz, numery telefonów dla słuchaczy w Polsce. Z zagranicy wybieramy 011 48 56 i 655 23 33, 011 48 56 i 655 23 66. Posiadacze telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200. Dziedzictwo 1920 roku to temat rozmów niedokończonych z dzisiejszym gościem, panem Janem Józefem Kasprzykiem. Rozmowy niedokończone w Radiu Maria, prosimy.
Szczęść Boże, mówi Irena Maria Lackowska. Pozdrawiam ojca i pana Jana, który mnie zna trochę, bo zawsze chodziłam na te spotkania 12 maja. Teraz
witam,
już teraz trochę tyle chodzę. Pani Janie, przede wszystkim chciałam panu serdecznie, aż to serdecznie podziękować, bo słuchałam pierwszej części u moich przyjaciół w telewizji, tam byłam, a teraz słucham przez radio, bo ja telewizji nie mam. No, nareszcie usłyszałam kogoś, kto mówi tak jak trzeba na temat marszałka Piłsudskiego. Bo ja jestem, że tak powiem, specjalistką już się zrobiłam od marszałka. Pochwalam pana to, co pan mówi, stosunek marszałka do kościoła. Robiono z niego jakiegoś ateistę. A to jest absolutna bzdura. Ja zacytuję taki fragment wspomnień biskupa Gawliny. Byli w Wilnie i rozmawiają. I marszałek mówi do księże biskupie: niech ksiądz biskup nie bierze, ja jestem antykościelny, bo ja bardzo kocham Matkę Bożą. Szczególnie Ostrobramską, bo częstochowska jest za surowa. A jak endecji mi płatają figla i ja w nich, to oni chyt chowają się za główny ołtarz i krzyczą: Piłsudski wali w ołtarze. A ja, księże biskupie, nie w ołtarze, tylko chcę ich wypędzić za tego ołtarza. Czy to nie przystaje do dzisiejszej rzeczywistości? Poza tym są przecóre w tych czterech tomach. Już jest więcej tych raportów Jędrzejewicza do Watykanu, do sekretarza stanu, gdzie już pisze, że komendant, naczelnik państwa, regularnie słucha mszy świętej i połajań kapelana. Dlatego, bo on nie mógł tego ślubu wziąć, bo ta Maria ciągle nie chciała. Dopiero po jej śmierci on mógł z panią Aleksandrą wziąć ślub. I jeszcze jest piękna rzecz. Pan wspominał o tym zebraniu biskupów wtedy na Jasnej Górze. Ale oprócz tego, że oni tam zarządzili modły, oni wysłali list do ojca świętego Benedykta XV z prośbą o kanonizację Andrzeja Boboli. A oprócz tego, to jest z książki wydanej przez jezuitów w Krakowie o Andrzeju Boboli. I tam podają w kalendarium fragment listy, dołączył naczelnik państwa, czyli Józef Piłsudski. Błagam waszą świątobliwość, aby raczyła zaliczyć błogosławionego Andrzeja Bobole w poczet świętych, aby stał się on patronem, bo to, co się stało, że Polska zmartwychwstała między wszelkim innym przewidywaniom, to zawdzięczamy naszym świętym, a szczególnie świętemu Andrzejowi Bobolu, który stanie się patronem szczególnie na tych zagrożonych ziemiach wschodnich. I po tym to doszło do kanonizacji, doszło 3 lata po śmierci marszałka. I jak pisze biskup Gawlina, pojechali na kanonizację świętego Andrzeja Boboli i ojciec święty zatrzymał 15 minut na temat marszałka mówił. I teraz cytuję: Polacy nie zdają sobie sprawy, jak wielkiego człowieka stracili. Piłsudski był bardzo szczery i mówił na przykład do Gawliny: ksiądz prałat nie jest moim kandydatem na biskupa polowego. Ja miałem kandydata, mówi, albo Bandurskiego, albo Zygmunta Łozińskiego. Bo biskupem bolowym może być albo żołnierz, albo święty. Łozińskiego uznał za świętego. I ja teraz w Radiu Maryja, kiedy słucham z Watykanu, że to jest sługa Boży i wielkim kultem cieszy się w Pińsku. I po jego śmierci w 1932 roku, jak marszałek się dowiedział, to się zadumał i powiedział, twardy to był człowiek, ale chciałby więcej takich biskupów. A ja, gdybym miał takiego generała, to mógłbym spokojniej umierać. Koniec cytatu. Takich rzeczy mogłabym na dziesiątki mówić, bo tam znam listy marszałka Piłsudskiego różne. No mam całą bibliotekę już teraz przez te ostatnie lata złożoną. I z całego... Aha, i panie Janie, jest jeszcze jedna sprawa. Profesor Wójcik w takiej małej, ale cudownej książeczce, tak jak kwintesencja, o Józefie Piłsudskim, cytuje list szefa sztabu Rozwadowskiego, pisany 15 sierpnia o godzinie 17. Zaczyna się, panie komendancie, właśnie miałem automobilem wysłać meldunek do Puław, gdzie miał swoją siedzibę, kiedy otrzymałem list pana komendanta. Wszystko idzie według przewidywań pana komendanta. Zdaję sprawę, gdzie Sikorski, gdzie Roja i tak dalej, że Sikorski powstrzymuje się specjalnie tak, żeby sprowokować bolszewików do mocniejszego uderzenia, żeby wtedy Piłsudski mógł na tyły działać, bo był, Piłsudski kierował osobiście, oczywiście Rydzmik wykonywał polecenia, ale on kierował czwartą tą środkową armią. I muszę się panu pochwalić teraz, bo znalazłam książkę o 32 pułku piechoty, w którym mój ojciec był, ale tatuś tak zabrał do grobu to wszystko. I okazuje, że ten jest w materiałach operacyjnych, mam dwa tomy, 32 pułk piechoty 16 października o godzinie 10 ma stać w odwodzie na szosie, tam jest miejsce podane. I w tym liście Rozwadowskiego jest wyraźnie napisane, dobrze, żeby żołnierz wypoczęty i dobrze, że zaczynamy jutro 16. 16 sierpnia rozpoczęła się
tak, kontrofensywa na tarcie.
Ten atak, który zdecydował. A tam w Osowie, to przecież była tragedia tam tych młodych, bo to był 36 pułk Legii Akademickiej, do którego był wyznaczony ksiądz Skorupka i on tam poległ i tam masa tej młodzieży poległa, bo oni nie byli takimi fachowcami. A przecież Piłsudski się zwrócił do kardynała Kakowskiego, że
z prośbą o kapelanów, tak.
Musi być kapelan w każdej kompanii, żeby ducha.
I pani jeszcze... Ireno, pozwolimy jeszcze innym zabrać głos.
Pani Ireno, bardzo serdecznie dziękujemy za to świadectwo i rodzinne i te świadectwa historyczne. To bardzo cenne właśnie przypominanie tego, że tak jak Piłsudskiego chcieli w demona przemienić komuniści, tak niektórzy i współcześnie chcą go przemienić w jakiegoś wojującego ateusza, a tak oczywiście nie jest. Ja tu przypomnę też taką rzecz, która miała miejsce w 91 roku, bo ona jest też bardzo znamienna. Jan Paweł II był wówczas dwukrotnie w Polsce z pielgrzymką. To była pierwsza pielgrzymka w wolnej Polsce. I będąc w Kielcach, powiedział do zebranych kleryków, nocował wtedy w seminarium duchownym, cytuję, że jeżeli Pan Bóg mi pozwoli być jeszcze kiedyś na Wawelu, to pójdę do grobów królewskich i pójdę do grobu marszałka. Wtedy przyszedłem na świat, gdy szli na Warszawę bolszewicy, kiedy dokonał się cud nad Wisłą, mówił Jan Paweł II. A jego narzędziem tego cudu nad Wisłą w znaczeniu militarnym był niewątpliwie marszałek Piłsudski i polska armia. I Ojciec Święty słowa dotrzymał, bo będąc na spotkaniu z młodzieżą w 91 roku w sierpniu, po raz drugi w tymże roku będąc w Polsce, zszedł do krypty pod wieżą Srebrnych Dzwonów i są wzruszające zdjęcia, kiedy JP2 chyli czoła przed trumną JP1.
Bardzo dziękuję. Kolejny telefon. Słuchamy. Halo?
Dziękujemy.
Halo? Może no, jakiś żart również się pojawia. Słuchamy.
Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz
mówi Magda z Warszawy. Telefon.
Kilka dni temu słuchaczka dzwoniła, która miała szczęście chodzić do szkoły w dwudziestoleciu międzywojennym i wspominała, że dla niej ten okres to był bajką, że tak wspaniali nauczyciele, taka wspaniała patriotyczna atmosfera. No tak samo mogę ze wspomnień mojej mamusi, że tak cudem właśnie, tak wspaniali nauczyciele na pensji tymińskiej w Warszawie, że gdy się skończyło tam maturą, to mama po prostu mówiła, że płakała, że już do szkoły nie będzie chodziła. A jeśli chodzi o sprawy bytowe w tym dwudziestoleciu międzywojennym, to pamiętam, jak moja ciocia świętej pamięci wspominała, że niewykwalifikowany robotnik, którego tak zaangażowała do kopania ogródka, to mówił jej, że żyje, że utrzymuje żonę z dwojgiem dzieci. No i nie stać go na futra jakieś bardzo eleganckie dla żony, ale na kozie to go stać. Tak samo mój dziadek, urzędnik niewysokiego szczebla, stać go było, żeby budować dom dla rodziny pod Warszawą, utrzymywać żonę z trojgiem dzieci, a jeszcze, żeby żona odpoczęła, prawda, od trudów prowadzenia domu, to co najmniej raz na miesiąc brał do operety i zapraszał babcię do operetki na mesalkę, a później jeszcze stać go było, żeby do lokalu na kolację. Także z tego, poza tym jeszcze, że jak się zetknęłam się kiedyś z żoną konsula francuskiego i ona wspominała, że jej matka przyjeżdżała z Paryża, żeby u warszawskich szewców kupić pantofelki, bo twierdziła, że to są najlepsze. No i w ogóle właśnie też słyszałam, że tak wspaniale kwitło rzemiosło, że takie wspaniałe były te wyroby, te sklepy w takie piękne, dobre towary obfitowały, a że czekoladki od Fuchsa to były takie nadzwyczajne. Jednym z tym też mi się tam z opowiadań właśnie poprzedniego pokolenia to mi się jak bajka te czasy i zresztą wystarczy spojrzeć, jak są zdjęcia na przykład takiego tłumu spacerującego w Alejach Ujazdowskich. To no jest to kontrast. Obecnie właśnie ludzie są zasępieni. Rzadko nawet po wyjściu z kościoła są, rozmawiają, spieszą się jacyś właśnie w tych swoich różnych różnymi problemami zajęcia. A tam taki świąteczny, właśnie uderzyło mnie to zdjęcie, taki radosny tłum idący alejami ujazdowskimi, to na jednym ze zdjęć właśnie z okresu międzywojennego. Także no był to kraj, że rzeczywiście pokrywa się z tym, o czym była mowa, że tak mądrze rządzony, ludzie właśnie byli pełni, żyli pełni radości, pełni nadziei. Także tym się chciałam wspomnieć poprzedniego pokolenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie dziękujemy. No właśnie, państwo, Druga Rzeczpospolita budowała, tak jak pani Magdalena tu wspomniała, poczucie wspólnoty. Jeżeli buduje się poczucie wspólnoty, to i ludzie na ulicach uśmiechają się do siebie. To jest coś, co obecnie nie istnieje, bo jesteśmy atomizowani. Każdy patrzy na czubek własnego nosa, bo i taka wizja świata jest narzucona. Ważna jest, mówiąc kolokwialnie, pełna miska, pełna kieszeń. Nieważne, czy twój sąsiad ma pełną kieszeń. Ty masz mieć pełną kieszeń. No, w okresie międzywojennym budowano jednak poczucie wspólnotowości. Państwo miało być dobrem wspólnym wszystkich obywateli. A warto też zwrócić uwagę, że w sytuacjach trudnych, tak jak lata wielkiego kryzysu w latach 30., które też dotknęły Polskę i to bardzo boleśnie tutaj. Nie jest tak, że wszyscy mieli pracę, było ogromne bezrobocie, było bardzo wiele osób bezdomnych mieszkających pod mostem Poniatowskiego w Warszawie, co znamy choćby ze znakomitej ekranizacji powieści Dołęgi Mostowicza, Kariera Nikodemadyzmy. Ale wtedy co robi państwo polskie? Państwo polskie wtedy w regionach, które jest objęte największym bezrobociem, a jednocześnie w regionie, który jest najbardziej oddalony i od zachodniej, i od wschodniej granicy Polski, czyli w widłach Wisły i Sanu, buduje centralny okręg przemysłowy i jest to z pożytkiem dla wszystkich, dlatego że rozładowało to w tym regionie bezrobocie, dało ludziom pracę, stworzono przemysł, który w dużej mierze ukierunkowany był na przemysł zbrojeniowy, bo realia były takie, że była to połowa lat 30. i zagrożenie zarówno ze strony Niemiec, Hitlera, jak i sowieckiej Rosji rosło. I ten centralny okręg przemysłowy zbudowany w ciągu 4 lat to było ogromne zwycięstwo polskiej myśli technicznej, myśli ekonomicznej, ale i politycznej i społecznej. Rozładowano bezrobocie, stworzono miejsca pracy, stworzono bardzo mocne i silne zagłębie przemysłowe i przemysł zbrojeniowy. Te plany zniweczyła oczywiście II wojna światowa, bo Polska w latach 30. zgodnie z ówcześnie panującymi obyczajami podejmowała zdrową gospodarkę planową, nie na wzór socjalistyczny później, tylko zdrową gospodarkę planową i ona była rozłożona na lata, do 40 roku miał się zakończyć jeden etap, potem w roku 47 bodajże następny i Polska, gdyby nie II wojna światowa, byłaby zapewne teraz w czołówce państw świata, ale to między innymi dlatego, że była mądrze rządzona przez ludzi, którzy, jak powiedziałem wcześniej, dawali czy stawiali ludziom wyzwanie budowy wspólnoty, pracy na rzecz państwa, czy w szkole, czy w rodzinie, czy w organizacji strzeleckiej, harcerskiej, w wojsku. To miało być państwo, które jest dobrem wspólnym.
I kolejne połączenie. Słuchamy Radio Maryja.
Jestem na antenie. Szczęść
Boże. Oczywiście, że tak. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz
i zawsze. Z Warszawy. Chciałem do pana Jana i do ojca pozdrowić serdecznie, podziękować. Jestem chory, leżę dzisiaj wyjątkowo. Słucham od rana Radia Maryja, która pierwszy raz sobie wyobrażam, jak właśnie chorzy mają ten ratunek. Już mówiłem trzecią część Różańca. No i ten dzień dzisiejszy spędzam w Radia Maryja. Nie wyobrażam sobie, gdyby... Mam 60 lat, ale nie wyobrażam sobie, gdyby nie było Radia Maryja. Naprawdę pierwszy raz w życiu doznałem takiego odczucia właśnie, że Radio Maryja jest mi taką pomocą w modlitwie. Samemu przysypiam, powiedzmy, na różańcu, czy myśli uciekają, a tutaj jednak modlitwa.
Proszę pana, Rumiska. Już wracając do tematu.
Do audycji, zwracając się, chciałbym przypomnieć taką książkę, w której biskup Zawitkowski napisał wstęp Cud nad Wisłą. I ja mam osobiste doświadczenie również z rodziny, gdzie moja babcia, mieszkająca pod Stanisławowem, widziała po północy, jak był atak w Ossowie, czy pod Radzyminem, to wybiegli na podwórze, gorę, bo taka łuna się pojawiła nagle w domu, już zaczynali kłaść się spać, czy to już było po północy, więc leżeli z dziadkiem i z dziećmi i wybiegli, że coś się pali, a to była łuna nad Warszawą i widzieli obrysy jakby Matki Bożej. W tej książce jest opisany ten obraz w różnych ojcze relacjach bolszewickich żołnierzy, którzy byli wzięci do niewoli, pojawiał się ten sam obraz w wielu obozach i mówili Matier Biot i określali, rysowali dosłownie wszyscy jednakowo. To nie jest przypadek, że ten obraz, który był namalowany później, do Ameryki wywieziony, został zniszczony przez masonerię i ślad po nim zaginął. Niech może pan Jan powie coś na temat właśnie, czy ma doświadczenia jakieś osobiste. Ja jestem pod wrażeniem wypowiedzi biskupa Józefa, który kształtował historycznie od 16 roku życia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie Bogumile. Istotnie takie relacje są i to są też relacje, o czym pan wspomniał, jeńców rosyjskich wziętych masowo do niewoli przez Polaków w czasie Bitwy Warszawskiej. Niewątpliwie jest tak, że w cudzie nad Wisłą, w Bitwie Warszawskiej splotły się z całą pewnością dwa elementy, bo jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to wiemy doskonale, że nic się bez opatrzności boskiej wydarzyć nie może i bez opieki Matki Boskiej też się nic w dziejach wydarzyć nie może. Z jednej strony naród modlił się o to zwycięstwo. Przypomnę, o czym wspominaliśmy też we wcześniejszej części. 27 lipca 20 roku episkopat polski zgromadzony na Jasnej Górze ogłosił akt poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusa i ponownie obranie Matki Bożej Królową Polski. To się działo no, 2 tygodnie przed decydującym starciem z bolszewikami. W tym akcie, mam fragment przed sobą, biskupi napisali: w chwili, gdy nad ojczyzną i kościołem naszym gromadzą się chmury ciemne, gdy wróg zagraża granicom naszym, szerząc mord i pogrzogę, bezczeszcząc świątynie, prześladując kapłanów, wołamy, jak niegdyś uczniowie Twoi zaskoczeni burzą na morzu: Panie, ratuj nas, bo giniemy. I jak niegdyś, wyciągnąwszy prawicę, jednym słowem uspokoiłeś burzę, tak oddal, Panie, teraz od nas grożące nam niebezpieczeństwo. Na tej samej konferencji episkopatu księża biskupi zaapelowali, aby podjąć krucjatę modlitewną w obronie Rzeczpospolitej. Proboszczowie w warszawskich i nie tylko warszawskich kościołach prowadzili modły. Na Placu Zamkowym od 6 sierpnia toczyła się wielka nowenna przy relikwiach świętych, które znajdowały się w Warszawie. I to jest jeden obraz tej Warszawy sierpniowej roku 1920. Gorąca modlitwa. Natomiast z drugiej strony mamy czyn orężny. Sama modlitwa bez czynu najprawdopodobniej no Pan Bóg chce, abyśmy jednak coś w kierunku dobra czynili, a zatem ten czyn żołnierski był tu kluczowy, ale tak jak mówię, jako osoby wierzące, wiemy, że bez pomocy boskiej nic by się nie wydarzyło. I przypomnijmy, że 6 sierpnia Józef Piłsudski we współpracy ze swoim szefem sztabu, generałem Tadeuszem Rozwadowskim, przygotowuje rozkaz, który ma na celu przegrupowanie polskiej armii w ten sposób, aby wbić się klinem od strony Puław, od strony Wieprza i uderzyć na tyły bolszewików. Tutaj decydujące też dla Piłsudskiego i dla polskiego dowództwa było to, że wybitni polscy kryptolodzy na czele z porucznikiem Janem Kowalewskim, o czym szeroko pisze profesor Grzegorz Nowik w swojej książce Zanim złamano Enigmę, znali szyfry bolszewickie. Wiedzieli, gdzie są luki między armiami sowieckimi, tak aby się w nie wstrzelić. Zwróćmy uwagę, bo ten aspekt militarny też jest dość ważny, że bolszewicy prący na Warszawę brali za przykład zdobycie Warszawy przez Rosjan w insurekcji kościuszkowskiej, kiedy wojska Suworowa utopiły prawobrzeżną Warszawę we krwi, czyniąc rzeź Pragi, i wojska feldmarszałka Paskiewicza w powstaniu listopadowym, które to wojska okrążyły Warszawę od zachodu, od strony Woli. Tuchaczewski miał plan taki, aby Warszawę wziąć zarówno sposobem Suworowa, jak i Paskiewicza, a zatem oskrzydlić ją od północy na zachód i wreszcie uderzyć frontalnie od strony Pragi. Natomiast tak się złożyło szczęśliwie, że powstał wyłom w tak zwanej grupie mozyrskiej, która uderzała na Warszawę od strony południa. Ten wyłom był znany dzięki złamaniu szyfrów polskich kryptologów i w ten wyłom uderzył błyskawicznie, prowadząc osobiście kontrofensywę z Nadwieprza, Józef Piłsudski. Warszawa się broniła pod Owsowem, pod Radzyminem. Tu do legendy tej wojny przeszły postacie księdza Ignacego Skorupki, podporucznika Mieczysława Słowikowskiego, czy pułków ochotniczych armii Hallera. Natomiast decydujące starcie ruszyło 16 sierpnia, wprowadzając bolszewików w ogromny popłoch. I ci sami bolszewicy, którzy właśnie wspominali, że widzieli łunę i widzieli postać Matki Boskiej i byli tym zatrwożeni, byli tak samo zatrwożeni ludzką interwencją w postaci gremialnego ataku polskich wojsk na armię bolszewicką od tyłu. To było tak niespodziewane, tak błyskawiczne, że bolszewicy w ciągu kilku dni nie tylko odstąpili od Warszawy, ale zostali wyparci aż do granic Prus Wschodnich, a potem nad Niemen, gdzie w bitwie niemeńskiej zostali rozbici, a z kolei na południu w końcu sierpnia w wielkiej bitwie pod Komarowem armia konna Budionnego, najdziksza chyba z tych wszystkich armii, które ruszały wtedy na Warszawę, została rozbita. Tak więc tutaj ten czynnik ludzki z czynnikiem boskim splotły się razem. I jeszcze raz przywołam tu słowa Jana Pawła II, bo one są tu kwintesencją tego, że te dwie rzeczy można połączyć. I mówienie o cudzie nad Wisłą nie odbiera Piłsudskiemu laurów zwycięstwa i z kolei odwrotnie, Piłsudski jako zwycięzca nie jest zaprzeczeniem interwencji boskiej. Otóż Jan Paweł II powiedział, jeszcze raz powtórzmy, dokonał się cud nad Wisłą, a jego narzędziem tego cudu nad Wisłą w znaczeniu militarnym był niewątpliwie marszałek Piłsudski i cała polska armia.
i chciałoby się powiedzieć amen. Dziękuję bardzo. Dzisiaj rozmawiamy o dziedzictwie 1920 roku. Naszym gościem jest pan Jan Józef Kasprzyk, prezes Związku Piosenczyków i komendant marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Odbierzmy jeszcze telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ewa z Poznania. Ja witam miłego gościa. Podziwiam wiedzę historyczną i tutaj oglądałam część telewizyjną. Wspomina pan o tych trzech filarach, które podtrzymują wartości patriotyczne w Polsce, czyli edukacja, rodzina i Kościół. I tak jak nie możemy liczyć na edukację już w tym momencie, rodziny różnie to teraz wygląda, tak na Kościół można, mam nadzieję, znaczy jestem przekonana, że można liczyć. Tutaj pan, jeden z telewidzów, wspomniał, przedstawił świetny pomysł dotyczący właśnie edukacji przez Kościół, nauki historii, tej prawdy historycznej. Uważam, że ta idea jest świetna, fantastyczna, tylko nie wiem, czy będzie ona mogła być wcielona w życie. Dopóki nie uda się tego wcielić w życie, tutaj pozostają tylko rodziny, bo rodziny są jednak różne. I jak wspominałam, podziwiam wiedzę historyczną i chciałabym poprosić o podanie źródeł historycznych, godnych polecenia, bo też historia jest fałszowana, jest, są różne relacje, różne źródła, niektóre są godne polecenia, niektóre nie. I chciałabym poprosić o podanie takich źródeł historycznych, żebyśmy mogli te wartości historyczne, prawdę historyczną przekazywać naszym dzieciom. I jeszcze jedna taka myśl, jeśli chodzi o naszego wielkiego prezydenta, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, który prowadził dobrą politykę wschodnią. Tej, ktoś powiedział o nim, że prezydent może być niski, ale nie może być mały, a ja mówię, że prezydent może być niski i jednocześnie może być wielki i jego miejsce jest wśród królów. Dziękuję, przechodzę na odbiór.
Dziękuję pani Magdo.
Pięknie. Zaczynając może od tej drugiej części pani wypowiedzi. Prezydent, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński wprowadził do słownika języka polskiego współczesnego, ale praktycznego, słowa polityka historyczna. I to jest rzecz, którą uprawiają praktycznie wszystkie państwa na świecie, a w Polsce jakoś, tej wolnej Polsce po 89 roku istniały duże obawy, żeby coś takiego prowadzić. Prowadzi to Rosja, prowadzi to Ameryka. To jest kwestia nie tylko wyrażania raz w roku czy dwa razy w roku szacunku dla tych, którzy walczyli o wolność poprzez wywieszenie flagi, ale to jest również kształtowanie umysłów przez prowadzenie mądrej polityki kulturalnej, tworzenie nowych placówek oświatowych, nowych placówek muzealnych, tak jak Muzeum Powstania Warszawskiego, tworzenie polityki historycznej, która buduje wspólnotę, właśnie tę wspólnotę, o której mówiliśmy przy okazji wcześniejszego telefonu, bo jeżeli wspólnoty nie budujemy, to naród nie czuje się zespolony, ludzie nie czują się zespoleni, czują się rozproszkowani. Polityka historyczna to jest jedna z podstaw budowy nowoczesnego państwa. Ja tu przywołam taką wypowiedź Lecha Kaczyńskiego, który powiedział, że musimy budować nowy patriotyzm. Patriotyzm, który wpatrzony jest w przyszłość, ale musi mieć korzenie w przeszłości. Musi mieć pamięć, bo nie ma patriotyzmu bez pamięci. To są słowa świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, które właściwie uzupełniają słowa przywoływane wielokrotnie przez Józefa Piłsudskiego, że naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie jest wart teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości. Natomiast jeżeli chodzi o literaturę, to gorąco zachęcam do śledzenia chociażby asortymentu, jaki mają księgarnie naszego dziennika, bo tam już są naprawdę wyselekcjonowane pozycje dobre. Gorąco polecam wszelkie publikacje, które ukazują się w ramach wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej. To szczególnie jeżeli chodzi o historię tą najnowszą, Żołnierzy Wyklętych. Kapitalna książka, pierwszy tom Macieja Korkucia ostatnio się ukazała na temat Józefa Kurasia, Ognia. odróżnia postaci szczególnie zhańbionej przez propagandę komunistyczną, a i osoby, która jest jednym z najpiękniejszych postaci Polski drogi ku wolności w latach powojennych. Jeżeli chodzi o rok 20, gorąco zachęcam Państwa do lektury książek, jakie w ostatnim czasie na ten temat napisał dr Józef Szaniawski, częsty gość anteny Radia Maryja i studia telewizji Trwam. Są to między innymi książki Marszałek Piłsudski i Polacy w obronie Europy, Cud nad Wisłą. Ale też oczywiście tych pozycji jest znacznie więcej. No, kapitalną książką wydaną przed laty, a podsumowującą relacje państwa i kościoła w okresie choćby wojny polsko-bolszewickiej jest taka antologia tekstów wydana przez profesora Marka Drozdowskiego. Tych książek jest naprawdę dużo. To jest tak, że wprawdzie media tego głównego nurtu nas do lektury specjalnie nie zachęcają, bo osoby czytające są zazwyczaj mądrzejsze i ktoś, kto czyta, wyrabia sobie własny pogląd. Mainstreamowe media wolą, abyśmy dostawali gotową papkę i tą papką myśleli. Ale rynek wydawniczy naprawdę jest obfity i tu, tak jak mówię, odsyłamy do księgarni czy naszego dziennika, czy do stron internetowych. Jest ten klub dobrej książki, na portalach różnego rodzaju prasy prawicowej też dobre publikacje są promowane, i to zarówno od beletrystyki i świetnych książek, choćby Marcina Wolskiego, po prace naukowe. Tu, jeżeli chodzi o rok 20, to szczególnie polecam, o czym już wspomniałem, kapitalną, choć wielostronicową, bo to jest kilka tysięcy stron, pracę profesora Grzegorza Nowika, również częstego gościa telewizji Trwam, Zanim złamano Enigmę. To jest kapitalne podsumowanie działań polskich kryptologów, którzy złamali w roku 1920 sowieckie szyfry. A jeżeli chodzi jeszcze o Józefa Piłsudskiego, to chyba najlepszą jego biografię napisał Wacław Jędrzejewicz.
Hej, bracia, dzieci, żołnierze, zabroń, zabroń, zabroń! Niech każdy zagiwer bierze i ustawia się w szeregu w podwórze. Hej, bracia, oto budzą się burze! Zabroń, zabroń, zabroń! Przyszedł czas, gdy zrywamy obroże, co gardła i ręce porze i święci mnoże! Śmierć przywłaszczycielom, tyranom! Co nasze kalają trony, co brudem ołtarze ścielą. Bóg wziął nasze obrony, śle wolność ludom i stanom. Czas pomsty za bezprawie, czas pomsty, lećcie żurawie. Roznieście po polach skry z płonących chat, za łzy, za urągania męce. Hej, bracia, rycerze, dzieci, młodzieńcze, sprzęgajcie ręce. Oto godzina wybija gnana tęsknotą lat. Do broni! Jezus Maryja, do broni za Polskę, za krew, za lata niewoli i nędz, za widma, upiory, jęc, co nasz obsiadły dom, niosąc srom. Niech krzyż upiory wyżenie, spełniajcie przeznaczenie, czas przyszedł zwyciężym dziś. Hej, dzieci, rycerskie łupy dla was! Czas iść, drogę zaścielą wam trupy, to wam ratować się stoni, wasz los od waszych dłoni, wam serca, mężowie, dzieła!
Dziś mój pierwszy
23.00. Słuchamy Radia Maryja. W Radiu Maryja oczywiście rozmowy niedokończone. O dziedzictwie 1920 roku rozmawiamy dzisiaj z naszym gościem, z panem Janem Józefem Kasprzykiem i odbieramy kolejne telefony. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław Zajchierowa.
Witam panie Jarosławie, pozdrawiam i słuchamy.
Bardzo króciutko dwie kwestie. Przede wszystkim pozdrawiam serdecznie ojca Waldemara, jak również gościa. Zapartym chem słuchamy tej audycji ze znajomymi. Dzisiaj autentycznie byłem zawstydzony. Zawstydzony przez kogoś, kto wyjechał z Polski, przyjechał na urlop i powiedział mi, co się takiego stało, że w takie święto, w sytuacji, kiedy mamy historyków, pana prezydenta, pana premiera, marszałka senatu, doradcę pana prezydenta, nikt się nie odezwał. Nie miał odczytu, wykładu. No szczerze mówiąc, nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Może ja powiedziałem, po prostu może innym razem się odezwę na ten temat. Więc być może chciał mi troszeczkę może dopiec ten ktoś, bo zna tą sytuację naszą. Bardzo się chełpi tym, co dzieje się w Niemczech, chociaż był kiedyś w Polsce, mieszkał długo, wykształcił się, ale chwali się, że tam u nich jest wszystko w jak najlepszym porządku. I drugi problem, który mnie nurtuje do gościa, takie pytanie, jak reagowała na te wszystkie sytuacje wojenne i tej bitwy warszawskiej rosyjska cerkiew. Jak oni to przedstawiali ze swojego punktu widzenia, jak tłumaczyli to swoim obywatelom? Jeżeli ma pan taką wiedzę, to chętnie odsłuchamy. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam i szczęść Boże.
Bogiem. Dzięki panie Rosławie.
Dziękujemy bardzo. No, jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, to oczywiście to jest kwestia też polityki historycznej. No, też jest tak, że niektóre daty w obecnym nurcie się troszeczkę nie mieszczą, aby szerzej o nich mówić. Dziś świętuje się Święto Wojska Polskiego i dobrze, no bo to jest Święto Wojska Polskiego. Natomiast no, trzeba podkreślać, że jest to dzień zwycięstwa nad bolszewicką Rosją. A nie tylko jakieś tam zwycięstwo oręża polskiego. Jeżeli nie podamy adresata tego zwycięstwa, czy z kim walczyliśmy wtedy, to się tworzy troszeczkę taka sytuacja, jaka jest wprowadzona do obiegowego języka, jakobyśmy to w czasie II wojny światowej walczyli z bliżej nieokreślonymi narodowościowo nazistami. No, w II wojnie to byli Niemcy, natomiast w tym przypadku to byli Rosjanie. To było wielkie zwycięstwo nad Rosją, wprawdzie bolszewicką, ale Rosją. No są daty, które przechodzą ostatnio bez echa i rocznice, które przechodzą bez echa. Trochę to dziwi, ale na pewno smuci. Pragnę przypomnieć, że przed dwoma laty obchodziliśmy 400. rocznicę jednej z największych bitew w dziejach Rzeczypospolitej, bitwy pod Kłuszynem, kiedy rozgromiliśmy armię rosyjską. W tym roku obchodziliśmy rocznicę 400. Zajęcia Kremla przez wojska polskie i hołd carów szujskich został właśnie 400 lat temu złożony. Przeszło to bez echa. Parę artykułów w prasie i to oczywiście nie tej mainstreamowej. Obchodzimy i za chwilę będziemy obchodzić jeszcze szczególnie, bo będzie to bliżej tych miesięcy, 200. rocznicę polskiej wyprawy wraz z Napoleonem na Moskwę. Wyprawy, która pochłonęła strasznie wiele ofiar. Wyprawy, która została tak pięknie uwieczniona na kartach pana Tadeusza przez Adama Mickiewicza. I tego pana Tadeusza wszyscy w szkołach mamy i uczymy się, a rocznicy 200. i ofiary poniesionej przez kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy polskich, którzy wtedy chwycili oręż, próbując wykuć Rzeczpospolitą wtedy po kilkunastu latach dopiero niewoli, tej rocznicy nie obchodzi się. No, to jest przykre, to jest smutne, a z kolei rocznice takie jak dzisiejsza obchodzi się jako bliżej nieokreślone zwycięstwo Wojska Polskiego, Dzień Sławy Oręża Polskiego. Ale mówmy wyraźnie, Dzień Sławy Oręża Polskiego, która to sława i która to chwała była też chwałą starcia dwóch cywilizacji. Cywilizacji łacińskiej, chrześcijańskiej z turańską, bolszewicką. To jest jakby podstawa tej rocznicy i to, co najważniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o pańskie pytanie, to jest tak, że oczywiście cerkiew rosyjska została w wyniku rewolucji bolszewickiej w roku 1917 bardzo okaleczona i prawosławni Rosjanie byli przez bezbożnych i ateistycznych przywódców państwa sowieckiego bardzo napiętnowani. Natomiast cerkwią rosyjską w okresie wojny polsko-bolszewickiej, tak jak mówię, mocno zdziesiątkowaną i tępioną wcześniej po rewolucji, było bardzo podobnie jak z wieloma białymi generałami armii carskiej. Biali generałowie armii carskiej w wyniku rewolucji byli mordowani, walczyli z bolszewikami. Natomiast kiedy doszło do wojny o dziwo z Polską, to wówczas blisko 30 tysięcy wyższej rangi oficerów białych, carskich, przeprosiło się z bolszewikami, czy właściwie bolszewicy ich przeprosili, dlatego że korzystali z ich doświadczenia wojennego. I ci biali generałowie szli razem z czerwonymi na Warszawę, rozbudzeni tymi tradycjami Wielkiej Rosji. I podobnie też było, choć oczywiście nie w formie czy wielkiej odezwy, czy wielkiego błogosławieństwa z cerkwią rosyjską. Ona w pewnym momencie została przez bolszewików, no bo sytuacja była dramatyczna, przeproszona, aby móc walczyć z białą pańską Polską. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo podobna sytuacja była w roku 1941, kiedy Stalin, o którego sympatię do cerkwi posądzać absolutnie nie można i który dokonywał strasznych czystek wśród duchownych prawosławnych i zamykał cerkwie, rozbijał cerkwie, mordował kapłanów prawosławnych. W 1941 roku ogłosił wojnę ojczyźnianą, przeprosił się z cerkwią i cerkiew poparła Stalina wtedy w walce z Niemcami. Więc często w Rosji to jest dość specyficzne państwo, kiedy dochodzi do głosu wielkorosyjskość, czy to bolszewicka, czy biała, to wówczas dzieją się rzeczy, które wydawałoby się, że się nigdy nie staną i które są niemożliwe. I do takich sytuacji też dochodziło w roku 1920, choć oczywiście warto też zaznaczyć, że jakby co do zasady cerkiew rosyjska wtedy funkcjonowała w mocnym podziemiu. Tym niemniej w sytuacji takiego już zagrożenia w starciu z Polską duchowni prawosławni często wspierali, choć nie gremialnie na szczęście, bolszewików. Warto też wspomnieć o grupie Rosjan dowodzonych przez Borysa Sawinkowa, którzy widzieli ogromne zło w bolszewizmie, na tyle duże, że porozumieli się z Polakami i ci Rosjanie służyli jako formacje pomocnicze w Wojsku Polskim, walcząc przeciwko bolszewikom, swoim współbraciom, ale widząc w nich prawdziwe nowe wcielenie szatana.
Bardzo dziękuję. Kolejny telefon słuchamy. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z okolic Lublina, z Turki, mam na imię Wiesława. I chciałam powiedzieć o tym jak ja odbieram tę sytuację porównania dwudziestolecia międzywojennego, II Rzeczypospolitej i III Rzeczypospolitej. Ja jestem osobą, która za chwilę skończy 50 lat i w roku 89 byłam entuzjastką. Zdawało mi się, że właśnie odzyskaliśmy niepodległość. W miarę upływu lat przekonywałam się, że jednak nie odzyskujemy niepodległości, nie budujemy niepodległego państwa z jego strukturami, z tkanką społeczną, ale że niestety, tak jak to powiedziano zresztą w 89 roku, pisane na łamach Gazety Wyborczej, że po prostu dokonuje się transformacja ustrojowa. I mam nieodparte wrażenie, jeśli chodzi o te ostatnie lata, że to jest ta zasadnicza różnica pomiędzy, o czym też dzisiaj gość na tej audycji mówił, że II Rzeczypospolita budowała niepodległe, suwerenne, silne państwo polskie i odwoływała się do ducha polskiego. Natomiast właśnie III Rzeczypospolita niestety, ale przeprowadziła tylko i wyłącznie transformację ustrojową. I dlatego jest tak jak jest. Tylko tą refleksją chciałam się podzielić. Bardzo dziękuję za audycję. Ja jestem wnuczką żołnierza II Rzeczypospolitej. W moim rodzinnym domu te tradycje były przechowywane. I to samo przekazuję swoim dzieciom, przekonana, że tylko w rodzinie w tej chwili można ducha polskiego ocalić. Jestem również wdzięczna Panu Bogu za krupiatę różańcową za ojczyznę. To jest jedna z niewielu, ale istotnych, optymistycznych wiadomości, jaka do mnie dotarła. I tego się mocno trzymam. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękuję Pani Wiesławo.
To bardzo trafne to, co Pani Wiesława sformułowała, że różnica między początkiem II Rzeczypospolitej a III jest nawet i w słownictwie. Bo i to jest ten chyba grzech pierworodny, jaki ciąży na współczesnej Polsce. Tu dokonano transformacji ustrojowej, tam odzyskano niepodległość. I coś w tym jest, bo gdyby zamienić sytuację, to pewnie by to wyglądało w ten sposób, że Piłsudski miałby usiąść do okrągłego stołu razem z carem, cesarzem Niemiec czy cesarzem Austro-Węgier i wymyślić sobie kształt nowej Polski, gdzie ogromne wpływy będą mieli również zaborcy. No oczywiście takiej sytuacji by nie było w 18 roku, bo już nie było cara, nie było cesarza. Cesarstwo austro-węgierskie się rozpadło, no ale gdyby to miało mieć miejsce powiedzmy w roku 1914, kiedy się rodziły realne nadzieje na odzyskanie niepodległości, no to by wtedy tak wyglądała pewnie transformacja ustrojowa. Dmowski, Piłsudski siedzący razem z wszystkimi zaborcami i rozmawiający o tym, jak ma Polska wyglądać i w jakim być kształcie. Więc to jest chyba ten grzech pierworodny, który ciąży i to jest jedna z odpowiedzi na pytanie, dlaczego po 23 latach jesteśmy w zupełnie innym punkcie, jeżeli chodzi o osiągnięcia sukcesy, niż II Rzeczpospolita po 20 latach.
Kwadrans po 23, środa 15 sierpnia 2012 roku. Dzisiaj w Radiu Maryja rozmawiamy o dziedzictwie 1920 roku z panem Janem Józefem Kasprzykiem. Odbieramy kolejne telefony na naszej antenie. Halo, halo. Prosimy, Radio
Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, jak również pana komendanta Kasprzyka, mego serdecznego przyjaciela z marszów kadrówki.
A kto do nas mówi?
Mówi Lucjan Muszyński z Łodzi.
Witam serdecznie, witam, szczęść Boże.
Chciałbym podzielić się krótko kilkoma refleksjami. Po pierwsze, Druga Rzeczpospolita wychowała zarówno młodzież, jak i nieco starsze pokolenie w duchu ofiarności dla państwa polskiego. Przypomina mi się tutaj chociażby kwestia świadczeń zarówno przez zamożnych ludzi, jak i biednych na Fundusz Obrony Narodowej i Fundusz Obrony Morskiej od połowy lat 30., gdy powoli zagrażało Polsce widmo nowej wojny. Młodzież, pokolenie Kolumbów, które urodziło się po 20 roku tej wojny, cudu nazwiską już nie pamiętało, ale o niej słyszało i przeżywało to tak, jakby było tam. No i nieco starsi od Kolumbów, nastolatkowie roku 20. Chcę tutaj wspomnieć o jednym z orląt lwowskich, Tadziu Jeziorowskim, znanym z takiego historycznego zdjęcia w wielu albumach, historycznych podręcznikach zamieszczanego. Józef Piłsudski wiosną 21 roku dekoruje obrońców Płocka krzyżem Virtuti Militari, krzyżem walecznych. Wśród dorosłych mężczyzn stoi ubrany i sprężony przed marszałkiem, ubrany w mundur, w furażerkę z orzełkiem, Tadzio Jeziorowski, który miał może 12-13 lat. Marszałek odznaczył go krzyżem walecznych i tak czule chwycił go rękoma za policzki, tak lekko poklepał. Tadzio Jeziorowski nie był tylko obrońcą ojczyzny w roku 20 jako nastolatek. W 39 roku we wrześniu był oficerem polskiego lotnictwa, absolwentem szkoły Orląt w Dęblinie. Zginął w pierwszych dniach września, broniąc polskiego nieba nad Łodzią przed samolotami Luftwaffe i jego grób znajduje się właśnie w Łodzi na cmentarzu wojskowym. I jeszcze jeden krótki łódzki akcent, wspomniany porucznik Jan Kowalewski, kryptolog, który duży wkład włożył w rozszyfrowanie szyfrów armii sowieckich, był łodzianinem. Natomiast ogólna refleksja i bardzo smutna, trochę irytująca. Europa chyba do dziś nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia polskiego zwycięstwa dla niej. Z tego, że to zwycięstwo całą zachodnią Europę, nie tylko Polskę, ocaliło przed krwawym terrorem stalinowskim chociażby z lat 30. i prawdopodobnie przed straszliwą klęską wielkiego głodu, takiego jakiego doznała sowiecka Ukraina. Bo w krajach podbitych zachodniej Europy nie można zaprzeczyć, że też byłoby niszczone rolnictwo i obłędna kolektywizacja tej dziedziny gospodarki wprowadzana. Także pora, by Europa wreszcie przetarła oczy i zrozumiała, czym był naprawdę bolszewizm, a nie żyła jakimiś złudzeniami. I jeszcze takie porównanie trochę smutne. Pokolenie Kolumbu II Rzeczypospolitej, to, które walczyło chociażby na barykadach Powstania Warszawskiego, a pokolenie dzisiejsze Woodstocku tarzające się w błocie w pierwszych dniach sierpnia co roku. No smutne skojarzenie, ale taka jest nasza dzisiaj rzeczywistość, co nie znaczy, że trzeba się z nią oczywiście godzić. Chciałbym też przypomnieć, że od końca lat 80. Pewne środowiska nauczycielskie, tak zwane postępowe, jak wiem, bo sam byłem nauczycielem, dążyło do wytrzebienia z listy lektur szkolnych ważnych utworów literatury polskiej, właśnie tych, które służyły narodowi. Mówiono, że już dość tego, że to przestarzałe, ileż razy można to samo. Nie trzeba dawnej epoki w ogóle znać. Trzeba żyć czymś nowym, czymś nijakim, neutralnym, bo to jest lepsze. Również krytykowano w tym duchu trylogię Henryka Sienkiewicza jako przestarzałą. A tu chciałbym z dumą przypomnieć, że w łódzkiej bazylice archikatedralnej na tablicy pamiątkowej z listopada 16 roku, ufundowanej tuż po śmierci Henryka Sienkiewicza, znajdują się takie słowa. Henrykowi Sienkiewiczowi, mocarzowi ducha i słowa. To właśnie na nim wychowały się także pokolenia żołnierzy roku 20. Także trzeba ciągle przypominać, że jest pewien kanon lektur, który nie wietrzeje, który opiera się działaniu czasu, jest taką jakby ewangelią narodową w tym doczesnym rozumieniu tego słowa i bez niego nie będzie młodych, kolejnych ludzi z tożsamością narodową. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że zwycięstwo 20 roku przedłużyło na 20 lat możliwość swobodnego rozwoju Polski. Wiele mądrych ludzi, znawców historii mówi, gdyby wtedy było przegrane, gdyby była klęska, może byśmy dzisiaj mówili językiem rosyjskim i w ogóle byli potomkami obywateli jakiejś tam sowieckiej republiki. To zwycięstwo także przyczyniło się do tego, myślę wraz ze zrywem powstania warszawskiego w II wojnie, w którym było następne pokolenie, że Stalin jednak nie zdecydował się na włączenie Polski do swojego imperium bezpośrednio. Wolał mieć tę Polskę na bezpieczną odległość. Czuwać nad nią, ale nie mieć jej wewnątrz państwa, żeby mu nie rozwaliła tego imperium. A Polska i tak to imperium rozwaliła, jak wiadomo, w końcu lat 80. To tą refleksją chciałbym zakończyć. Jeszcze raz serdecznie pozdrowić.
Dziękujemy bardzo, dziękuję serdecznie. Pan Lucjan Muszyński jest znanym nie tylko w Łodzi, ale i w całej Polsce propagatorem polskiej historii i wspaniałym wychowawcą młodzieży, który też znajduje pewien klucz do młodego pokolenia, to znaczy opowiada często językiem tych ludzi młodych o tych wydarzeniach wspaniałych z polskiej historii i za to mu wszyscy jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Lucjan poruszył tutaj kwestie wdzięczności Zachodu. No tej wdzięczności nie było nawet w roku 1920. Zresztą, jeżeli chodzi o wdzięczność świata wobec tego, co Polska światu daje, to niemalże staje się to przysłowiowe, bo podobnie było po Wiktorii Wiedeńskiej. 100 lat później Austria, którą ocaliliśmy, bierze udział w rozbiorze Polski. Tak samo było w roku 20. No, proszę sobie wyobrazić, że w lipcu 1920 roku rządy Francji i Anglii, chcąc zakończyć tu ten konflikt polsko-rosyjski, nie mając absolutnie świadomości, że celem tego konfliktu nie jest absolutnie tylko lokalna walka o granice, ale jest to przelanie rewolucji na całą Europę. Anglia i Francja w lipcu 20 roku naciska na Polskę, aby ta przyjęła warunki pokoju od Sowietów, takie jakie oni postawią, ale jednocześnie ta sama Anglia i Francja naciska na Polaków, aby mianowali naczelnego wodza, który jednocześnie nie byłby naczelnikiem państwa. Czyli absolutna ingerencja w wewnętrzne sprawy Polski, tak żeby spowodować dymisję Piłsudskiego, który chciał walczyć do końca i absolutnie nie godził się na żadne rokowania pokojowe. No jak Zachód reagował, wspominaliśmy już wcześniej. Robotnicy Niemiec, robotnicy Francji, robotnicy Czechosłowacji, którzy ogłaszali strajki na kolei, strajki w portach. W ten sposób amunicja, broń i ochotnicy nie mogli docierać do Polski, choćby ze strony Węgier, przypomnijmy, Węgrzy udzielili Polsce wtedy w roku 1920 największej pomocy. Przysłali nam ponad 100 milionów sztuk amunicji. Mówi się, że gdyby nie Węgrzy, Polacy nie mieliby w tym momencie czym strzelać do bolszewików. Węgrzy wtedy dowodzeni przez wielkiego przyjaciela Polski, admirała Miklosza Hortiego, który krwawo też stłumił i owocnie rewolucję u siebie na Węgrzech i bolszewików wyparł nieco wcześniej, wiedział, czym pachnie bolszewizm, czym pachnie dominacja Rosji, jeszcze Rosji bolszewickiej. No ale ci Węgrzy przysyłają pomoc, a tymczasem na granicy z Czechami ta pomoc jest zatrzymana. Ogłoszony jest strajk kolejowy przez robotników, a i rząd Czech absolutnie nic nie czyni w kierunku, aby ta pomoc przyszła. To jest ta wdzięczność, tak jak mówię, w roku 20 była taka, jaka była. Wszystkie placówki dyplomatyczne opuściły Warszawę poza nuncjuszem apostolskim w sierpniu, widząc zagrożenie i sugerując na przykład niektórym polskim politykom, że należy szybciutko przenieść stolicę do Poznania, oddać Warszawę, może wtedy zaczniemy rokowania. No potem ta wdzięczność oczywiście wyrażała się w słowach Churchilla do Andersa już w czasie II wojny światowej, że teraz pan sobie armię może już zabrać, bo już jesteśmy dogadani ze Stalinem, mimo że uratowaliśmy w dużej mierze Anglików w czasie bitwy o Anglię w roku 40. I tych przypadków było niestety ogromnie dużo. Ja w ślad za tym, co pan Lucjan Muszyński przytoczył, też przytoczę takie słowa Wiktora Suworowa, no, który jest jednym z najwybitniejszych znawców Armii Czerwonej. Był skazany w Związku Sowieckim na karę śmierci. Jest świetnym autorem książek poświęconych Sowietom, który mówi wyraźnie o roku 20. Misją Związku Sowieckiego było podpalenie całego świata, wywołanie światowej rewolucji, zniszczenie zachodniej demokracji tak, aby wszyscy byli równi, ale równi w nędzy. Związek Sowiecki nie mógł wtedy wygrać wyścigu z bogatym i zamożnym Zachodem, wyścigu ekonomicznego, cywilizacyjnego, technologicznego. Nie mogąc tego wyścigu wygrać, mógł tylko Zachód podpalić i ograbić, rozpoczynając zaplanowaną uprzednio wojnę. Na szczęście dzięki Polsce zamiarów tych nie udało się zrealizować. I to jest prawdziwy wymiar roku 1920. To nie tylko szereg bitew, zwycięstw, potyczek, wspaniałych nazwisk i bohaterów. To jest ten wymiar ponadczasowy, wymiar cywilizacyjny i dlatego Bitwa Warszawska jest uznawana za jedną z najważniejszych w historii nie tylko Polski, ale w historii Europy i w historii świata. To jest ten moment, w którym złączyły się w sobie wszystkie najistotniejsze polskie myśli, polskie serca, ramię orężne i tak jak tutaj parę utworów wcześniej ojciec był łaskaw odtworzyć monolog, który wspaniale recytował świętej pamięci Janusz Zakrzeński, Piotra Wysockiego z Nocy Listopadowej Stanisława Wyspiańskiego. Tam padają takie słowa, które wtedy w roku 20 również padały, wam serca, mężowie dzieła. I wtedy ci mężowie spod sztandarów Orła Białego poszli i odparli bolszewików tak, aby ratować swój kraj, swój dobytek i Europę. To, że Europa nie do końca jest za to wdzięczna, to tylko źle świadczy o Europie. A dodam tutaj rzecz, może nie wszyscy o tym wiedzą, że nuncjusz apostolski Achilles Ratti, Pius XI, kiedy już został Piusem XI, Ojcem Świętym, kazał w swej rezydencji letniej w Castel Gandolfo namalować na ścianie fresk przedstawiający właśnie Bitwę Warszawską. Na tym fresku jest ksiądz Ignacy Skorupka, jest marszałek Piłsudski, są żołnierze, są cofający się bolszewicy, jest Matka Boska w obłokach błogosławiąca wojskom polskim. I to jest fresk, przy którym Pius XI, Pius XII, późniejsi papieże modlili się w czasie swych urlopów w letniej rezydencji w Castel Gandolfo. To też świadczy o tym, jak ważne dla Piusa XI, który był wtedy w samym środku zdarzeń i nie opuścił Polaków, były wydarzenia sierpnia roku 20. Natomiast też ciekawostką jest, że ten fresk został w latach 60. zamalowany i dopiero Jan Paweł II kazał z powrotem fresk przywrócić w Castel Gandolfo.
Bardzo dziękuję. Jeszcze jedno połączenie. Słuchamy. Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica. Pozdrawiam serdecznie ojciec Tadeusz Rydzyk.
Szczęść Boże, witam ojca dyrektora.
Jeżeli można dodać, pan mówi właśnie o kaplicy w Castel Gandolfo, to z jednej strony właśnie jest ten cud nad Wisłą, rok 20, a z drugiej strony jest obrona Jasnej Góry przed Szwedami. A w centrum tej małej kaplicy w Castel Gandolfo jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej wielkości tej naszej ikony jasnogórskiej. Jest w ramie i Matka Boża w sukience pięknej z koronami. Tyle mogę powiedzieć. To a propos tego, bardzo myślę, że mamy się czym cieszyć, że właśnie tam w sercu kościoła jest ta kaplica, w której Ojciec Święty się modli. W Castel Gandolfo. To a propos tego, co pan powiedział, ale tak to chciałbym, przede wszystkim chcę wyrazić wdzięczność panu bardzo gorąco, wielką, za tę audycję i za to, co państwo robicie. Pokazujecie piękną Polskę. I więcej, jeżeli można, ściągajcie więcej podobnych ludzi, jeżeli znajdziecie, do radia, bo my mamy swoje korzenie. Polska ma korzenie. Przepiękne jest, żebyśmy Polacy o tym dowiadywali się coraz bardziej i następne pokolenia, a broń Boże, nie zapominali. Tak, kto myśli o przyszłości, pamięta przeszłość. Kto zapomina przeszłość, kto nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. Dziękuję bardzo za to. To jest naprawdę, tak się słucha, to jest radość, jak słucham tego, to jest radość być Polakiem. To jest wielka chluba. Tak, ale jeszcze drugie, być Polakiem, ale mieć ojczyznę silną. I trzeba silną ojczyznę budować. Silną ojczyznę. Silną. Największym bogactwem zawsze jest naród. Danego państwa jest naród. Nasz naród oby obudził się i oby chciał być razem, bo razem dopiero zbudujemy coś, z czym będą się liczyli inni i nam będzie się lepiej żyło. A tak to nas rozpracują, rozdzielą nas kruki wrony. Tak to jest i chyba no, w tej chwili jesteśmy w bardzo trudnym czasie dla historii Polski. W ogóle, czy będziemy w ogóle istnieć, to jest pytanie. Jak się tak patrzy, to raczej następuje eksterminacja naszego narodu. To jest eksterminacja, która się dokonuje i w kulturze, i w wychowaniu, różnymi, na różnych płaszczyznach ona idzie, nie tylko w ekonomii oczywiście, nie tylko, ale szczególnie właśnie w tym powiedziałbym, w ilości naszego narodu. My umieramy, jest więcej zgonów niż urodzin. Poza tym wyjeżdżają ludzie. Wszystko tak się robi, że Polacy wyjechali. Ci młodzi Polacy, którzy są twórczy, w tej chwili ponad 2 miliony młodych ludzi po studiach jest bez pracy. To nie jest przypadek, to jest robota celowa. Nie łudźmy się, to. No ale to jest dlatego też, że dopuszczamy do tego, bo tak słaba świadomość jest nasza. Tak słaba świadomość i może tak mała odpowiedzialność za przyszłość. To jeszcze tym bardziej dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze raz i chwała Panu. Tym bardziej dziękuję, że o tych sprawach nie mówi się w szkołach. Nie mówi się z wielką miłością, nie mówi się, żeby cieszyć się, że jest się Polakiem. Nie mówi się tak, przynajmniej według programów. Są nauczyciele, to są jednostki, które są bardzo przyzwoite, porządne ludzie, prawdziwi, no szlachetni bardzo Polacy. Ale oby tak wszyscy byli, zwłaszcza obyśmy tak wybierali, żebyśmy do rządu wybrali mądrych, dobrych ludzi. Tak. Dziękuję serdecznie jeszcze raz i prosimy o więcej. Dziękuję. Szczęść Boże.
Bóg zapłać serdeczne, ojcze dyrektorze. No, bardzo się cieszymy. Nasze środowisko wyraża ogromną wdzięczność ojcom, że jest Radio Maryja, że jest telewizja Trwam, gdzie o tych rzeczach, gdzie indziej mówić nie możemy, możemy właśnie mówić tutaj. To jest tak ogromna zasługa ojca dyrektora i ojców redemptorystów, że no nasza wdzięczność jest naprawdę ogromna, bo gdzie jak nie tu, no nie mamy swoich mediów poza tymi, które ojcowie prowadzą i za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Tu ojciec dyrektor wspomniał bardzo słusznie o tym, że trzeba budować silne państwo. Pamiętajmy takie słowa, które wypowiedział kiedyś ojciec święty Jan Paweł II. Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Niestety trwa to, o czym mówiliśmy w tej audycji, w poprzedniej przed 19, trwa takie permanentne usypianie narodu, tworzenie narodu, który jest uśpiony, taki na wzór XVIII-wieczny, czasów saskich, uśpiony, dobrze się zbawiący, niby uśmiechnięty, z pełnym brzuchem. Tu ojciec Waldemar przypominał to słynne słowo za króla Sasa, jedz, pij, popuszczaj pasa, i troszeczkę to tak wygląda wygląda obecnie. Polska ma grillować, Polska ma jeździć, nie chodzić 3 maja na uroczystości, ale ma sobie pojechać na długi weekend, bo to już jest takie określenie, że nikt nie pyta, co będziesz robił 3 maja, czy 11 listopada, czy 15 sierpnia, tylko mamy długi weekend i sobie grillujemy i jest fajnie i wszyscy są zadowoleni, a zwłaszcza rządzący, bo jak wszyscy są uśpieni, to nikt rządzącym na ręce nie patrzy. No i to jest absolutne działanie wbrew słowom Jana Pawła II, którego wielokrotnie już tu przytaczaliśmy. Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Tak samo warto przypomnieć słowa Piłsudskiego, który powiedział, że naród, który straci pamięć, przestaje być narodem. Staje się tylko zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium. No, oby się z nami coś takiego nie wydarzyło. No, rodziny, które powinny kształtować młodych ludzi, wyglądają jak wyglądają. Szkoła wygląda jak wygląda i na to mają wpływ rządzący i jak najbardziej tę szkołę osłabiają, wycofują historię i redukują naukę historii tej największej nauczycielki życia do minimum. Zostaje Kościół, zostają organizacje, które tak jak Strzelec, jak Harcerze, jak Sokół, jak różne grupy rekonstrukcyjne, grupy modlitewne, stowarzyszenia, kluby dyskusyjne młodych ludzi kształtują, ale to jest cały czas mało. No ja miałem to szczęście, że mnie ukształtowała rodzina i za to bardzo serdecznie moim rodzicom dziękuję, przy okazji składając im, bo jest jeszcze przed północą, serdeczne życzenia, bo mają dziś 42. rocznicę ślubu, więc serdeczne podziękowania i gorące życzenia. No ale mam też świadomość, że wielu moich rówieśników rodzina już nie kształtowała, że to nie były rodziny wielopokoleniowe, to nie były rodziny zakorzeniowe, więc musimy jakby wychować, odnowić ducha narodu własnymi siłami, nie patrząc na nikogo, tylko biorąc się do roboty, ale tutaj myślę, że znamienne, ja przywołałem tu rok 812, więc warto też przywołać cesarza Napoleona Bonaparte, który powiedział w czasie wojen napoleońskich, że dla Polaków nie ma rzeczy niemożliwych. A zatem myślę, że to jest optymistyczne, taka ocena jednego z większych w historii świata wodzów. Dla Polaków nie ma rzeczy niemożliwych, starajmy się, aby i współcześnie dla nas rzeczy niemożliwych nie było, tylko wyznaczajmy sobie te cele, które są niezbędne.
Nie chciejcie Polski, która by was nic nie kosztowała. Nie chciejcie ojczyzny łatwej. I jak poszerzyć tę wolność i tę ojczyznę? Też się pytał jeszcze Karol Wojtyła w jednym ze swoich utworów. Ja dziękuję bardzo za tę część naszego spotkania, zarówno po 18.15, jak i po 21.40. Po 24.00 spotka się z państwem ojciec Grzegorz i nasz gość.
Zapraszamy.
Bardzo dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. O dziedzictwie roku 1920 rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja, wcześniej telewizji Trwam. O tym też będziemy rozmawiać dalej po 21.40.